a przed nami debiut w poranku Wnet, przynajmniej wszystko na to wskazuje, wszystkie informacje, do których zdołaliśmy dotrzeć. Dobromir Sośnierz, europoseł, Partia Wolność. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Prosto z Brukseli czy ze Strasburga?
Dzisiaj Bruksela.
Parlament Europejski ostatnimi tygodniami, miesiącami zajmuje się pilnie strzeżeniem i dbaniem o dobrostan demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Polska, Węgry, teraz Rumunia. Rządy różnej proweniencji, ale rejon geograficzny taki sam. Pana zdaniem to jest kwestia realnej troski, czy kwestia wywierania presji poprzez centrum na swoje peryferia, tak żeby utrzymały się w odpowiednim kursie?
No, przede wszystkim widać, że te bajki o tym, że w Europie wszyscy są równi, można sobie właśnie odłożyć na półkę z książkami. Widać wyraźnie, że to kraje starej Unii nieustannie strefują kraje nowej Unii. I do tej pory jakoś nikt nie wyrażał takich procedur artykułu 7 wobec Niemiec czy Francji czy Anglii czy innych krajów zachodnich, tylko cały czas pouczane są kraje takie jak Polska, Rumunia czy Węgry. No oczywiście, że jest to najczęściej wynajdywanie pretekstów do tego, żeby dokuczyć rządom, które w jakiś sposób wyłamały się z linii, którą chcieliby forsować przywódcy Unii Europejskiej. W przypadku Polski, no wiemy, że Polska jest po prostu w otwartym konflikcie, rząd polski jest w otwartym konflikcie z władzami unijnymi, że Polska po zmianie rządu wyrwała się trochę z orbity strefy wpływów niemieckich. No i Niemcy nie potrafią się z tym pogodzić i próbują doprowadzić do przesilenia politycznego, które by zmieniło władzę w Polsce. No i na tej zasadzie postępują wobec wszystkich krajów, wiemy też, jak było na przykład powtarzane referendum w Irlandii, jak była traktowana Austria dla rządów Haidera. Zawsze, kiedy gdzieś tam podnoszą głowę siły, które są nie na rękę władzom kierującym Unią Europejską, no to są traktowane z buta i przywoływane szybko do porządku. No w taki sposób, żeby obywatele mieli dość tej władzy, która się tam konfliktuje. Taka jest ich metoda. Najpierw mówią obywatelom różnych krajów, że Unia Europejska jest dla nich strasznie ważna i dobra, a potem, kiedy dochodzi do władzy rząd, który się złamuje właśnie z linii, no to ludzie zaczynają być przerażeni tym, że idzie na konflikt z dobrą, niezbędną do życia Unią Europejską. No i kalkulacja jest taka, żeby ludzie przestali, żeby osłabić wsparcie tego rządu, przestali go popierać, no i dzięki temu jest możliwa w kolejnej kadencji zmiana na jakiś bardziej spolegliwy rząd.
Być może to jest tak, że takie intencje mają siły rozgrywające w Unii Europejskiej, ale zwyczajni szeregowi europosłowie to są osoby przejęte swoją rolą i przejęte tym, co się w niektórych krajach Unii Europejskiej dzieje. Pan wszedł do Europarlamentu na miejsce Janusza Korwin-Mikke, jest pan tam kilka miesięcy i czy to jest tak, że to jest czysty teatr pozorów, czy to jest rzeczywiście pewne rozhisteryzowanie większości w tym wypadku posłów do Parlamentu Europejskiego?
Z punktu widzenia pojedynczych posłów, bo to oczywiście mówiliśmy o kalkulacji politycznej, natomiast rzeczywiście część posłów może święcie wierzyć w to. Ja wierzę, że oni mogą brać zupełnie na poważnie cały ten teatr, który tu przygotowują. Jest tu wiele osób bardzo naiwnych i takich właśnie rozhisteryzowanych, jak to pan powiedział, i ta lewicowa histeria się w wielu sytuacjach ujawnia. Też te reakcje na przyjęcie rezolucji dotyczącej Węgier, kiedy przegłosowano z naruszeniem zresztą prawa, tak naprawdę nie przegłosowano rezolucję dotyczącą zastosowania artykułu 7 wobec Węgier. No przecież tam reakcje były histeryczne na to radość, całowanie się, rzucanie się sobie w ramiona w sytuacji, kiedy powinno to być przecież jakimś smutnym wydarzeniem, że jeśli ta troska byłaby szczera, no to należy powiedzieć, że to z bólem musimy zastosować taki artykuł od naszych bliskich przyjaciół, a tam euforia po prostu, rzucanie się sobie w objęcia. Można sobie tą scenę zobaczyć na oficjalnej stronie parlamentu. Więc tak, myślę, że niektórzy to zupełnie na serio biorą te wszystkie szopki i niewielką mądrością jest ten parlament rządzony w bardzo przypadkach. Dają się podpuszczać politykom w dość umiejętny sposób, no bo to granie na takiej, że tu panuje taka polityczna poprawność, taki każdy powiela nawet wielu grup politycznych takich, których nie powinniśmy się tego spodziewać, zaczynają powielać te same schematy, ten sam język, tą samą nowomowę, więc sprzyja to temu, żeby żyć w takiej bańce, w której się wierzy, że to wszystko jest naprawdę.
A jak wyglądają na tym tle posłowie z Europy Środkowej, z Węgier, z Polski, z Czech, ze Słowacji? Szybko się zaaklimatyzowali w Parlamencie Europejskim i doszlusowali do zachodnioeuropejskich kolegów? Czy jednak widać, że te kraje, które pamiętają, i politycy, którzy pamiętają czasy komunizmu, trochę mniej entuzjastycznie patrzą na działania Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, gdzie prym wiodą idee lewicowe, czasami wprost komunistyczne?
No, rzeczywiście jest tak, że to szaleństwo objęło w większym stopniu zachodnią Europę, a koledzy z Europy Wschodniej, w środkowej, dostosowują się do tego trochę wolniej. I widać, że nawet ta lewica odstaje od tamtej lewicy europejskiej, że jak się rozmawia z naszymi posłami z SLD, to oni też tam się dystansują do tego takiego prozelityzmu, który prowadzi do tego dopisywania ustępów o roli kobiet i osób LGBT w każdej rezolucji, w każdym dokumencie parlamentu. Nawet oni mówią, że mają ten taki kłopot u siebie w klubie, że niektórzy to po 10 razy do każdego dokumentu to chcą dopisywać, a już właściwie starczy raz powiedzieć. Więc też się trochę dystansują od tego oszołomstwa zachodniego, a ci z zachodu to zupełnie właśnie już na serio to wszystko biorą. Więc jest trochę inna sytuacja po tej stronie barykady, na wschodzie. Natomiast niektórzy też się dobrze przystosowują i można odnotować znaczące postępy takich, jeśli sobie przypomnimy, takich naszych tutaj jastrzębi wolności, jak Róża Thun na przykład, czy Michał Boni, no to oni na przykład jako jedyni polscy posłowie poparli tą dyrektywę, tą rezolucję podnoszącą do 40% ambitny plan zmniejszenia redukcji z samochodów osobowych. Komisja zaproponowała 30%, nawiedzeni zieloni parlamenci zaproponowali 40%. Generalnie Europa Wschodnia bez większego entuzjazmu to przyjęła, ale byli tacy narwańcy, na Róża Thun głosowała nawet, żeby 50% do 50% podnieść i też to poparła. Także są tacy, którzy zaczynają się tutaj czuć dobrze, odnajdywać w tych klimatach i myślę, że szybko dołączą do najlepszych.
A pan, kiedy rozmawia z kolegami z Zachodu, to znajduje tam przyjaciół, czy konserwatywni wolnościowcy mają z kim się spotkać z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, kiedy się zasiada w Parlamencie Europejskim?
Są też oczywiście w innych krajach siły zdroworozsądkowe. Oczywiście w mniejszym, większym stopniu pokrywają się nasze poglądy. Stosunkowo bliską formacją dla mnie jest mimo wszystko brytyjski UKIP. I tam są ludzie wolnorynkowi i z takim też dystansem zwykle do tych takich najbardziej lewicowych, obyczajowych postulatów. Natomiast na przykład jest duże ubóstwo, jeśli chodzi o konserwatystów z wielu krajów, czy takich liberałów, czy konserwatystów z niektórych krajów, takich jak na przykład Hiszpania, czy kraje skandynawskie. Tutaj trudno mi sobie przypomnieć w tej chwili, czy jakiegoś tam znam z tych krajów posła, który by prezentował jakiś tam sensowny poziom tutaj, ale tak, no pojedyncze osoby z innych krajów, no poseł Sulik ze Słowacji, poseł Pajne z Czech, no jest tu parę osób, z którymi można się porozumieć na różnych płaszczyznach.
Pytam w kontekście już nowego Europarlamentu, który wybierzemy na wiosnę przyszłego roku, czy po rozmowach z kolegami z innych krajów widzi pan możliwość powołania frakcji, w której pan by się czuł dobrze, dużej, silnej frakcji w Europarlamencie, bo wiele osób, praktycznie wszyscy mówią, że ten przyszły parlament będzie się znacznie różnił od obecnego.
No mam nadzieję, no w tej chwili uzbieranie takiego silnego, wolnościowego skrzydła, które mogłoby spełnić wymogi, tam musi być 7 krajów bodajże, 7 partii z 7 różnych krajów, już tam posłów i tak dalej, no byłoby w tej chwili trudne, bo tych wolnościowych posłów, takich naprawdę wolnościowych, z którymi nie byłoby potem wstyd występować w jednej frakcji, no to byłoby ciężko. Myślę, że mam nadzieję, że po kolejnych wyborach będzie łatwiej, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, że to takie przesilenie polityczne w Europie idące w kierunku jakiegoś eurosceptycyzmu, takiego dystansu do Unii Europejskiej, ma jednak w wielu krajach zabarwienie skromne niż u nas, znaczy często zupełnie nie mające nic wspólnego z ruchem wolnościowym. No tak jest na przykład we Francji, czy w dużej mierze we Włoszech, gdzie te partie jak Front Narodowy czy Ruch Pięciu Gwiazd są w sferze gospodarczej często na lewo od tego głównego nurtu chadyckiego rządzącego Unią Europejską, więc no...
Czyli z Marine Le Pen w jednej grupie pan by się nie widział?
Ciężko, znaczy oni w tej grupie mają taki dość liberalny stosunek, tam są w grupie z Marine Le Pen dwóch posłów wybranych z listy Kongresu Nowej Prawicy, panowie Żółtek i Marusik, i oni tam nie narzekają na jakieś ograniczenia. Ta grupa ma w zasadzie tylko jeden postulat, który jest obowiązkowy dla wszystkich, znaczy musi szanować prawo poszczególnych krajów do decydowania o sobie, czyli sprzeciwiać się kompetencjom, zwiększaniu kompetencji, a nawet utrzymaniu tak wysokich kompetencji Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich. A już jak tam chciałby się kraj rządzić, to w zasadzie panuje dowolność. Więc no, tak ujęty, tak wąsko ujęty program no, pozwala na to, żeby tam się spotykali ludzie właśnie o bardzo różnych poglądach. Na miarę skonfliktowaną, z drugiej strony trochę wstydno w EFDD. Jest też taki przypadek właśnie, że Ruch Pięciu Gwiazd jest drugą chyba tam najsilniejszą siłą po UKIP-ie. No, ich poglądy są skrajnie różne i myślę, że Nigel Farage musi się wstydzić, kiedy posłanka AGEA Ruchu Pięciu Gwiazd rozpoczyna debatę na temat wprowadzenia dochodu gwarantowanego w całej Unii Europejskiej. Dochód gwarantowany, no to czyli pieniądze, które się dostaje, niezależnie od tego, czy się nawet pracuje, czy cokolwiek się robi, z samego faktu, że jeszcze pozostaje się przy życiu. I taki pomysł oni wprowadzają w tej chwili we Włoszech.
I tutaj pana serce musi być rozdarte, no bo z jednej strony, jak rozumiem, kibicuje pan samodzielnym, demokratycznie wybranym rządom, żeby kształtowały swoją politykę budżetową, politykę fiskalną, no a z drugiej strony ta polityka fiskalna zdaje się być nie do końca rozsądna.
No tak, no jest przy niektórych głosowaniach, dlatego nawet różnimy się tutaj z kolegami z KNP, jak głosować w sytuacji, kiedy Unia Europejska, bo czasami jej się to zdarza, wymusza na krajach członkowskich rozwiązania rozsądne, jakieś deregulacje, jakąś liberalizację przepisów. Wtedy ja najczęściej mimo wszystko staję po stronie obywateli przeciwko państwu, ponieważ no, uważam, że tak naprawdę obywatele są przedmiotem troski polityków, a nie rządy i ich kompetencje do gnębienia obywateli. Więc jeśli Unia Europejska czasami opada się po stronie obywateli przeciw ich rządom, no to ja to popieram, tak. No, natomiast niektórzy podchodzą do tego odwrotnie, że jeśli jakiś kraj chciałby robić u siebie głupoty, to nie powinniśmy mu w tym przeszkadzać. Nawet kosztem jego własnych obywateli.
Na koniec jeszcze chciałem się zapytać o właśnie kwestię głosowań, bo to jest tak, że z Brukseli przyjeżdża do Polski, do polskiego parlamentu dużo nowych rezolucji, propozycji prawnych, potem je implementujemy do naszego porządku prawnego, a są wątpliwości, czy te wszystkie akty prawne, które wychodzą z Parlamentu Europejskiego, są chociażby prawidłowo głosowane, czy ktokolwiek kontroluje to, jak głosują europosłowie, co potem ma często bezpośredni wpływ na nasze życie gospodarcze czy społeczne.
Znaczy, to kultura legislacyjna tutaj jest na bardzo niskim poziomie. To może być zaskakujące dla osób, które mają wyobrażenie o jakichś wysokich standardach demokratycznych, ale na każdym poziomie i na każdym etapie wszystko to wygląda fatalnie. Większość ustaw jest przepychanych, czy tam uchwał jest przepychanych zakulisowo, a na głosowanie jest zupełną formalnością, która jest nawet przeprowadzana bez należytej staranności, kiedy teoretycznie głosujący posłowie tak naprawdę nie głosują w ich imieniu, głosują przewodniczący grup, wszyscy się na to zgadzają, przewodniczący nie patrzy często na salę, nie kontroluje przebiegu głosowań, czytuje wyniki z kartki, bo uznaje, że to, co ustalili, że przejdzie, to przecież i tak przejdzie, co jest najczęściej prawdą, no ale nawet ten teatr taki udający, że te głosowania się naprawdę odbywają, jest przeprowadzony niestarannie.
Czyli może tak się zdarzyć, że wynik głosowania, który się wyświetli na tablicy, który odczyta prowadzący obrady, będzie inny niż realna ilość rąk podniesionych za lub przeciw przez posłów?
Na pewno tak. Ta realna ilość rąk często w ogóle jest niewielka, no bo oni nie głosują, wiedząc, że on nie patrzy na nich. To dotyczy zwłaszcza głosowań w komisjach, mniej na sali plenarnej, chociaż tam też jak dojdzie na przykład taki przewodniczący Wieland do prowadzenia obrad, no to on też poradzi w tak szalonym tempie, że posłowie zupełnie nie nadążają. A no ostatnio na przykład ja zażądałem sprawdzania głosowania, które widzę, no, że sala jest podzielona mniej więcej pół na pół w trzech kolejnych głosowaniach. Przy trzecim zgłosiłem prośbę o sprawdzenie elektroniczne. No wyszło, że wprawdzie wynik się potwierdził, ale była to proporcja 312 do 300. No i teraz czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że można na oko ocenić tylko spojrzenie na salę, których głosów było więcej, jeśli jednych jest 312, a drugich 300. Znaczy to jest śmieszne, no nie można w taki sposób stanowić prawa z takim brakiem szacunku dla głosu pojedynczego posła, kiedy ludziom się wmawia, że idźcie do wyborów, każdy głos się liczy. No to każdy głos przy urnie się liczy, ale po tym jak już ten przedstawiciel jest wybrany setkami, tysiącami głosów i przyjeżdża do Brukseli, to już jego głos się nie liczy. No to jaką motywację mają mieć ludzie do chodzenia na wybory, jeśli widzą, jak potem to głosowanie, jak ich głos jest szanowany później, jak posłów się ucisza, nie pozwala się im wypowiadać swobodnie, bo grożą im kary, tak jak Korwin-Mikkemu za mówienie czegoś, co nie podoba się przewodniczącemu. Ostatnio trzeba zwrócić też uwagę na to, jak te akty prawne wyglądają, że jakby się je przeczytało, to nie są ustawy, tak jak je pisane językiem prawnym, precyzyjnym, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co wychodzi z Sejmu. To są jakieś ideologiczne manifesty często, bardzo niekonkretne, bardzo takie pisane takim językiem nacechowanym emocjonalnie, często pełne dłużyzn, powtórzeń, nawet niespójności. Potem one są wysyłane tylko do krajów członkowskich i tam przerabiane na prawo dopiero w parlamentach poszczególnych krajów, no ale takie manifesty tak naprawdę nie nadają się do tego, żeby być aktami prawnymi i sposób ich pisania wielokrotnego poprawiania przez wszystkich chętnych po prostu w dowolny sposób, wydłużania jest po prostu fatalny, przykładem fatalnych praktyk legislacyjnych.
Jaki późniejsze ich głosowanie. Dobromir Sośnierz, europoseł z partii Wolność, był gościem Poranka Wnet prosto z Brukseli, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. A my pozostaje. pozostaniemy w sprawach polityki międzynarodowej. W studiu Witold Repetowicz, dziennikarz związany z Polską Agencją Prasową. Dzień dobry, panie doktorze. Autor książek już dwóch. Pierwsza nazywa się Kurdystan, a druga?
Druga nazywa się Allah Akbar, wojna i pokój w Iraku, ale jeszcze nie wyszła, wyjdzie prawdopodobnie w styczniu, ale jest już napisana.
No właśnie, słyszałem, że jest napisana, ale jeszcze jej nie widziałem i myślałem, czy to moje gapiostwo, czy to po prostu jeszcze jest chowana w szufladach przepasnego biurka gdzieś na warszawskim Ursusie pana redaktora. Mieliśmy na przełomie, pod koniec września w zasadzie, wizytę prezydenta Turcji. Recep Erdoğan przyjechał do Berlina i do Kolonii. Wszyscy mówią, że ta wizyta w zasadzie nic nie zmieniła w napiętych stosunkach niemiecko-tureckich.
W stosunkach niemiecko-tureckich być może niewiele zmieniła i to jest akurat dobra wiadomość, wbrew pozorom. Natomiast powiem tak, Erdoğan jeździ do różnych krajów, to jest fakt, ale nie wszystkie kraje mają taką sytuację jak Niemcy, że 7 obywateli niemieckich znajduje się w więzieniach tureckich i nie są to przestępcy, tylko są to dziennikarze, są to działacze praw człowieka, którzy zostali tam wsadzeni pod kuriozalnymi zarzutami terroryzmu czy szpiegostwa itd., itd. Więc w takiej sytuacji, gdy 7 obywateli niemieckich znajduje się w tureckich więzieniach, to przyjmowanie takie gorące przyjmowanie dyktatora takiego kraju, który więzi obywateli danego państwa, no jest moim zdaniem niedopuszczalne, jest skandaliczne.
A to po co Niemcy na taką wizytę się zgodziły? Po co kanclerz Angela Merkel pozwoliła, żeby stanąć na wspólnej konferencji z prezydentem Erdoğanem, gdzie wyciąga się jednego dziennikarza. Po co to wszystko Niemcom było?
Myślę, że wielu Niemców również zadaje sobie to pytanie i wiele partii niemieckich, w zasadzie większość partii niemieckich, poza tymi, które są w rządzie, z różnych zresztą pozycji, poddawało wątpliwość sens tej wizyty i sens organizowania różnego rodzaju fet na cześć Erdoğana. Natomiast można sobie przypuszczać jedynie, że celem Merkel było skontrolowanie Stanów Zjednoczonych. To znaczy kilka dni wcześniej Stany Zjednoczone Donald Trump w ONZ-cie wymienił pewnych sojuszników, tak? Izrael, Arabię Saudyjską, również Polskę. Wydaje mi się, że budowana jest taka, budowane są takie dwa bloki geopolityczne i tutaj Niemcy postanowiły właśnie wystąpić przeciwko Stanom Zjednoczonym, budując, no wiadomo jest, że Unia Europejska kwestionuje politykę Stanów Zjednoczonych wobec Iranu. Niemcy również zacieśniają swoje stosunki z Rosją, Nord Stream 2, więc jest tutaj budowana taka próba takiej budowy takiej osi antyamerykańskiej razem z Rosjanami, Chińczykami, Iranem i Turcją. I temu miała służyć ta wizyta, natomiast obiecywanie Erdoganowi, że otworzy się jakieś negocjacje, nowe rozdziały w negocjacjach akcesyjnych Turcji do Unii Europejskiej, czy w ogóle rozważać się będzie zniesienie wiz dla obywateli tureckich, jest absurdem. Jest to szkodliwe dlatego, że albo mamy do czynienia z dalszym oszukiwaniem Turcji, co jest szkodliwe, samo w sobie, albo jeżeli to nie jest oszukiwanie Turcji, to jest to tym bardziej szkodliwe. Natomiast dla Erdogana są pewne wymierne, o ile dla Niemców nie ma wymiernych efektów tego, to dla Erdogana są efekty w postaci gigantycznego meczetu w Kolonii, który otworzył, który będzie teraz nowym centrum tureckiej agentury w Niemczech. Trzeba mieć świadomość, że ta agentura jest gigantyczna.
3 miliony Turków mieszka w Niemczech i po...
I szaleją niemieckie służby specjalne, które finansują tureckie organizacje terrorystyczne, takie jak Osmanen Germania w Niemczech. Także tutaj ta sytuacja jest specyficzna z kilku powodów i nie można porównywać tej wizyty Erdogana w Niemczech do podobnych wizyt w innych krajach, ponieważ te inne kraje no nie mają, znaczy są kraje, które również mają, których obywatele siedzą w więzieniach tureckich. Jest to Grecja, jest to Wielka Brytania, są to Stany Zjednoczone, które właśnie nałożyły teraz sankcje w związku z Andrew Bransonem. A Niemcy zamiast przyłączyć się do tej polityki i zmusić Turcję do zmiany polityki, okazać taką solidarność z Stanami Zjednoczonymi, z Grekami, z Czechami, również dwoje Czechów siedzi w więzieniu tureckim. I stworzyć taki wspólny front nacisku na Erdogana, blokady jego osoby. No cóż, no Niemcy wolą inną drogę. No tutaj Erdogan od czasu do czasu wypuszcza jakiegoś Niemca, czy jakiegoś obywatela niemieckiego. Wypuszczonych zostało dwóch, ale cóż z tego, skoro 7 dalej siedzi. Natomiast ten meczet w Kolonii będzie odgrywał bardzo destrukcyjną rolę dla Niemiec. I to nie tyle chodzi o islam, o ile o to, że to będzie gniazdo agentury tureckiej.
Ale to jest tak, że już niemieccy politycy muszą w swoich programach wyborczych, kampaniach wyborczych kalkulować, że mają 3 miliony wyborców z tureckiego pochodzenia i że ich głosy zależą od dobrych relacji ze Stambułem, z Ankarą. I że tu albo jeżeli ja sfotografuję z Recep Erdoganem, to mam więcej głosów.
Niemiecka, oczywiście wprawdzie większość tej diaspory tureckiej w Niemczech popiera Erdogana i to popiera na zasadzie takiej, że jest bardziej lojalna wobec Erdogana niż wobec Niemców. Natomiast jest znaczna grupa również osób pochodzenia, powiedzmy, tureckiego. Niemcy tego niestety nie rozróżniają, co jest jakimś kolosalnym absurdem. Nie rozróżniają Turków od Kurdów w tych swoich statystykach, więc są również Kurdowie, którzy mają zupełnie odmienną percepcję, więc tutaj ta polityka tego typu polityka naraża Niemców na wielostronną konfrontację, znaczy z jednej strony konfrontację nacjonalistów tureckich, z drugiej strony konfrontację Kurdów, a jeszcze z trzeciej strony oczywiście prawicy niemieckiej, która rośnie w siłę, więc i która też niechętnie widzi meczety w Niemczech i tak dalej, więc tutaj będzie zmierzało to wszystko do konfrontacji, do powstawania coraz większych organizacji terrorystycznych ze wszystkich tych trzech stron i zbrojnej, krwawej konfrontacji.
Co słychać w Kurdystanie samym na terenie Turcji? Tam trwa cały czas pacyfikacja ruchów niepodległościowych?
To znaczy w Kurdystanie tureckim nie ma ruchów niepodległościowych. To do czego Kurdowie dążyli decentralizacyjno, tam nie chodzi o to, nie chodzi o separatyzm, tylko o przyznanie podstawowych praw i uznanie, że Turcja nie jest krajem jednonarodowym, tylko że jest krajem wielonarodowościowym i wszystkie te narody powinny mieć równe prawa. Otóż Turcja nie chce tego przyznać i stąd jest ta walka. Te te lata takiego najbardziej krwawej pacyfikacji, gdy płonęły całe miasta i ludzie ginęli tysiącami, już wprawdzie minęły. To znaczy, to było w 2015-2016 roku, ale sytuacja nie jest dobra, ponieważ więzienia są przepełnione kurdyjskimi działaczami. Tutaj takim przykładem jest kurdyjskim symbolem w Turcji jest Selahaddin Demirtas, który w wyborach prezydenckich zdobył 7% głosów, startując z więzienia i nadal siedzi w tym więzieniu.
Kiedyś się na Bliski Wschód wybierzemy na dłużej i te 3, a może 4 właśnie części Kurdystanu opiszemy dokładnie, jak tam obecnie wygląda sytuacja. A teraz musimy pójść w audycji dalej. Witold Repetowicz, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję
bardzo.
Najmocniej.